Szczeciński notatnik kulturalny. W Warszawie obraduje Kongres Kultury Polskiej. Kilka dni temu rozmawiałam z Joanną Kulmową, która bierze udział w tym zgromadzeniu przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych z całego kraju.
Z czyjego ramienia jedzie pani na ten nietypowy kongres?
Tym razem to z ramieniem niewiele ma do czynienia. Ramię mnie nie dosięgło. Ja zawsze byłam bardzo spieszona, jak mnie ramię dosięgało i zapraszało. W tej chwili to jest zaproszenie tego komitetu organizacyjnego Kongresu Kultury.
Czego pani się spodziewa po kongresie?
Spodziewam się, że wreszcie coś się ruszy w kulturze, bo jako osoba o przyspieszonym rytmie wewnętrznym i nieuleczalna optymistka myślałam, że od razu po sierpniu 80 roku nastąpi wielka rewolucja w kulturze. A tymczasem kultura sobie przysnęła, przydrzemała i śpi. O co właściwie trudno winić twórców? Nie wiem, gdybym była rozsądniejsza, to pewno bym zaczęła to analizować i wyszłoby mi coś w tym rodzaju. Że twórcy, jak wiadomo z historii, jak nas uczy historia, mieli zawsze potrzebę mecenatu. Zawsze, nie zawsze, bo kiedyś, kiedy byli jeszcze dobrymi rzemieślnikami, to ich kupowano na pniu. Ale skończyło się rzemiosło i właściwie została sprawa dosyć elitarna, która musi mieć wsparcie mecenatu. Więc artysta ma nieco sprzedajne usposobienie. I kiedy twórcy grupowali się przy dworach możnych, to sztuka kwitła. Kiedy tylko bankrutował książę czy król, ze sztuką działy się rzeczy dużo gorsze. I myśmy tutaj też nabrali takich nawyków, że grupowaliśmy się przy dworze księcia. Teraz chodzi chyba o to, żeby przestawić świadomość samych twórców. Żeby ich nastawić na to uniezależnienie od księcia, żebyśmy sami stali się tym dworem, nie my, ale społeczeństwo. Żeby przejść w jakimś stopniu pod mecenat społeczeństwa, a że to jest niemożliwe tak od razu, to musimy sami zacząć się organizować. Nauczyć się samorządności w kulturze, niezależności i samorządności. Nie wiem, czy to tak łatwo się uda, bo twórca jest trochę bałaganiarzem. Poza tym rozpieściło nas przebywanie przy dworach. I to wszystko, co się działo się albo jako współdziałanie z dworem, albo też jako protest przeciwko dworom. A teraz trzeba będzie inaczej załatwiać sprawy twórczości. To znaczy znajdować w sobie tę siłę, a nie z tego, że jesteśmy w kieszeni u władzy albo w opozycji do władzy.
Czy przygotowała pani sobie wystąpienie, czy będzie pani improwizować?
Ja w ogóle nie wiem, czy zabiorę głos, bo troszkę się wstydzę zabierać czas. Zdaje mi się, że tam będzie tylu ludzi mądrych i ludzi, którzy przemyśleli swoje wystąpienia, że nie należy przeszkadzać, bo czasu mamy właściwie bardzo mało. Zresztą ci ludzie mogli się już spotykać w swoim środowisku. Oni już coś wiedzą na ten temat, już zaczęli się jakoś organizować. Ja jestem tutaj daleko, sama jak palec i mogłabym tylko mówić to, co mnie osobiście chodzi po głowie. A nie wiem, czy to jest dostatecznie ważne. Może jak mnie podnieci dyskusja, czy jak mnie jakiś referat pobudzi, to wyskoczę z własnymi sprawami, z własnymi myślami.
Wczoraj odbyła się premiera prasowa Szewców Witkacego w Teatrze Współczesnym. Oddaję głos Annie Stankiewicz.
Teatr Współczesny, wystawiając Szewców dzisiaj, po przeszło 7 latach, jakie minęły od realizacji tego utworu na tej scenie, świadomie zrezygnował z witkacowskich udziwnień i antyteatralności. Spektakl został rozegrany tradycyjnie w realistycznej scenografii Jana Banuchy, przedstawiającej masywne mury więzienia, a przed nimi z boku usytuowany warsztat szewski, zwyczajnie urządzony. Typowe akcesoria to kosz pełny butów, drewniane kopyta i inne proste narzędzia. Wkrótce warsztat zostaje zlikwidowany, akcja przenosi się za mury więzienia, bo w nim horda dziarskich chłopców, po przewrocie faszystowskim, osadza szewców. Strażnik, pełniący także rolę zapowiadacza, informuje widzów, że oto rozpoczyna się pierwszy akt naukowej sztuki z przyśpiewkami i prezentuje jej bohaterów słowami odautorskimi zawartymi w didaskaliach dramatu. Ten zabieg, niejako konferansjerski, stosowany również przed drugim i trzecim aktem, zaznacza umowną granicę między teatrem i życiem. Reżyser spektaklu, Witold Skaruch, nie przejmuje się założeniami teorii czystej formy, lecz koncentruje się na treści obrazów scenicznych traktujących o przemianach społecznych. Mamy więc rządy burżuazyjnej demokracji, po niej rebelię faszystowską i kolejną rewolucję, w czasie której władzę zdobywa drobnomieszczanin Sajetan Tempe, majster szewski. W tej najnowszej inscenizacji Szewcy to konfrontacja różnych stanowisk politycznych i obywatelskich, wynikających z przesłanek filozoficznych i historycznych. Nie ma tu jednak dogłębnej analizy motywacji psychologicznej tychże postaw. Kompozycja przedstawienia daleka jest od abstrakcyjnych udziwnień. Wydaje się oczyszczona i uprzystępniona. Chaos ideologiczny, właściwy utworom Witkacego, tu jest uporządkowany, bardziej skondensowany i wprost tendencyjnie uwypukla tezę, że ci, którzy w kolejnych przełomach społeczno-historycznych zdobyli władzę, zaczynali szybko postępować tak, jak obaleni poprzednicy. Sprawą mniejszej wagi w takim widzeniu dramatu staje się problem nudy i nienasycenia, który pojawia się w kilku momentach całego spektaklu, ale najbardziej uwidocznia się w drugim akcie, kiedy Szewcy skazani na przymusową bezczynność domagają się pracy, choćby najcięższej, byle jakiej. Chcą coś robić, by stłumić straszne uczucie bezczynności. Między innymi dlatego bez umiaru filozofują. Z problemem nudy wiąże się problem nienasycenia. Dotyczy on szczególnie księżnej Iriny i prokuratora, których prześladują myśli o niedosycie erotycznym. Ale te sprawy schodzą na dalszy plan, na rzecz, jak wspomniałam, kwestii przewrotów społecznych. Wykonawcy są zafascynowani aktualnością wygrywanych spraw dotyczących zdobycia władzy, rządzenia, robienia rewolucji. Mimo to, a może właśnie dlatego, zabrakło wyróżniających się kreacji aktorskich. Rozpływają się one w długich monologach filozofujących i politykujących, pełnych neologizmów, dowcipów słownych i swoistych terminów z różnych nauk i dziedzin życia zaczerpniętych. Oczywiście zadania interpretatorskie wobec wszystkich postaci zostały poprawnie spełnione, dzięki intuicji aktorskiej i osobistemu zaangażowaniu. Każdy broni swego bohatera, to znaczy pozostaje wierny jego znamiennym cechom. W tym sensie Mirosław Gruszczyński jest prokuratorem, tak jak przed laty, rządnym władzy oportunistą i zdegenerowanym funkcjonariuszem państwowym. Ujawnia kompleks ambicji i poniżenia. Jolanta Bohdal, jako księżna Irina, myśli płcią, ciągle nienasycona, roznamiętnia mężczyzn i upadla ich. W tym tkwią główne jej walory i cel życia. Tadeusz Zapaśnik i jego Sajetan Tempe to przemądrzały majster szewski, wymyślający ideę, tudzież idejki, w imię których wywołuje rewolucję i staje na jej czele. Po zdobyciu władzy zmienia nieco mentalność. Do tej trójki wykonawców dostosowali się pozostali aktorzy. Mariusz Leszczyński jako strażnik, Marek Przystup i Grzegorz Młudzik, dwaj czeladnicy, żarliwi entuzjaści przewrotu, z młodzieńczą wiarą patrzący w lepszą przyszłość, Jerzy Ernc, lokaj księżnej, Michał Lekszycki i Zbigniew Witkowski jako towarzysze, Jan Stawarz jako hiperrobociarz i inni. W roku 1974 inscenizacja Szewców miała charakter bardziej estetyzujący. Dzisiaj ma trafiać do świadomości innej widowni, wsłuchującej się w to, o czym się rozprawia, wychwytującej każdą ideologię znajdującą zastosowanie w naszych przełomowych czasach, bez specjalnych wymagań co do formy i kształtu artystycznego. I tę aktualność realizatorom udało się osiągnąć. Może nawet zbyt łatwo. Z takim uczuciem wychodziłam z teatru, bo jednak odbiorca nie zyskuje pełnej satysfakcji z obejrzanego spektaklu.
Od góry, rozumie pan, panie skurwej? To nie byłaby żadna zdrada stanu wtedy. To byłaby piękna, humanitarna idea, jak się patrzy. Komu, gdzie i co, pytam. Czy nie?
Wy, Sajetanie, głowę na karku macie. Tego wam nie neguję. Jedna by była wtedy pod jedną władzą organizacja świata i dobrobyt by się ogólny sam przez się, przez opanowaną sztukę rozdziału dóbr ustanowił i o wojna mowy by nawet być nie mogło.
Więc czemu pan tego sam nie zacznie? Czy wy myślicie, że my musimy robić rewolucję od dołu? Nawet wtedy, gdy ona od góry, bez kompromisów, zrobiona być mogła. Każdy zostaje na swoim miejscu. Kto nie chce pracować w nowym ustroju, kula w łeb. Jeden dekret, drugi, trzeci i szlus. Więc czemu, powtarzam, pan tego sam nie zacznie, mając władzę, która ci na gówno w rękach gnije, skurwysynie, a mogłaby kupą piorunów twórczych być? Czemu, rozumiejąc to, nie masz pan odwagi? Żal ci tego spokojnego, głupiego żyćka twego, które dowolnie niski stwór gdzieś głęboko ma? Bo gdyby były wyższe potęgi, to modliłbym się do nich o oświecenie tej hoch explosive bomby, władzy, abyś świadomie pękła z własnej woli. Czemu, jeśli jest towarzystwo świadomego macierzyństwa, nie ma instytutu oświecającego mężów stanu, co do istotnego znaczenia słowa ludzkość i charakteru chwil dziejowych? Czemu są oni ciągle ciasnymi pionkami jakiejś zaściankowej idejki czy intrygi u źródeł, czy raczej na dnie której siedzi ohydny, bezpłodny, bezpłciowy już polip międzynarodowej finansjery, koncernu czystej formy chamstwa albo draństwa i tak dalej, i tak dalej? Czemu pan tego nie zrobi, mając władzę? Czemu?
Aby wam, Sajetanie, zostawić coś do zrobienia. Gdybym ustąpił dobrowolnie, stracilibyście wasze bohaterskie miejsce w historii świata. Bylibyście tak bezrobotni, jak nasi wieszczowie i mesjaniści, po tak zwanym oficjalnie nieomal prawie wybuchnięciu Polski. Ludzkości nie ma. Są tylko robaki w serze, który też jest kupą robaków. Głupie żarty!
Fragment przedstawienia Szewców w reżyserii Witolda Skarucha nagrała Anna Kolmer.
Stanisław Zajączek, Sytuacja. Sytuacja nie jest do pozazdroszczenia. Wykazuje brak szerszych perspektyw. Szereg możliwości zostaje wyczerpanych. Uśmiech metafory pokazuje tylko zepsute zęby. W tej sytuacji dziadzio, którego w samą porę pozbawiono żołądka, nastawia patefon. Robi się przyjemniej, ale sytuacja dziadzia też nie jest do pozazdroszczenia. Dziadzio wykazuje brak perspektyw. Jednak jest po trosze pomnikiem, bowiem ma tylko niewielki stopień zgodności z rzeczywistością, jak każdy podobny obiekt jest mierzalny w kategoriach prawdopodobieństwa. Sytuacja rzeczywistości także nie jest do pozazdroszczenia. Szereg możliwości zostało wyczerpanych, aczkolwiek wydaje się pocieszające, że sytuacja zmarłych nie powinna się już zmienić, a w każdym razie na tyle zasadniczo, żeby to miało wpłynąć na cokolwiek.
Jeden z nowych, niepublikowanych wierszy Stanisława Zajączka pod tytułem Sytuacja przeczytał Marek Sztark. Słuchaczom notatnika za uwagę dziękuję Halina Lizińczyk.